Dzisiaj nie będzie długiego słowa. W ogóle dzisiaj dużo nie będzie się rzeczy działo, ponieważ mamy tą wieczerzę przygotowaną, wigilijną. Dzisiaj przynieśliście cudowne swoje potrawy. Dziękuję też Dagmarze i Kamili za piękne obrusy i świeczki, że wszystko pięknie przygotowali. Cieszę się, że jesteście. Też dzisiaj dzieci są z nami, dlatego słowo będzie krótkie i na temat. Mam dla was dzisiaj na zakończenie roku, na to ostatnie nabożeństwo, jeden fragment z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział. Jeżeli chcecie, możecie krótko zerknąć na chwilę tam ze mną. Kazanie nie będzie długie. Mam nadzieję, że 15-20 minut to jest wszystko. Co prawda obiecywałem, że to będzie najlepsze kazanie w 2020 roku, więc może dlatego będzie takie najlepsze, bo najkrótsze. W 22, tak. Ja zawsze mówię 20-22, czyli jak 20-22, jak mówią anglojęzyczni. Dobrze, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział od 27 wersetu. Jezus mówi tak: wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, któremu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. A wcześniej, od 25 wersetu, kiedy Jezus, tuż przed tym, kiedy wypowiedział te słowa, mówi tak: w tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż tak Tobie się upodobało. Wszystko zostało mi dane przez Ojca i nikt nie zna Syna, jak tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, jak tylko Syn, i temu, komu Syn chce to objawić. Wiecie, tak już od 2 tygodni, kiedy dużo się dzieje, bardzo dużo dzieje się w moim życiu, nie chciałbym wam się narzucać z moimi nastrojami z ostatniego czasu. Troszeczkę napisałem na naszej grupie drogowej, jak się czuję, taki post, bo mnie poniosło w piątek czy w czwartek. Nie chciałbym was jakoś przytłaczać, ale kiedy Mel Tari był z nami tydzień temu i kiedy mówił o tym, że jeżeli ktoś ma Jezusa, to ma wszystko, to mnie to tak bardzo przenika w ostatnim czasie, ponieważ jestem w takim miejscu, dochodzę do pewnych granic siebie i widzę, że nie jestem w stanie już więcej wykrzesać siły z siebie. Wiem, że jest taka potrzeba, że potrzeba by wykrzesać więcej, że trzeba by się bardziej spiąć, lepiej zorganizować, mocniej pocisnąć, ale człowiek, nie znajdujesz więcej tej siły. Jeśli w tym momencie, chwała Bogu, przychodzi Jezus ze swoim objawieniem, że to On jest naszym Zbawicielem, a nie my jesteśmy swoimi Zbawicielami. Że to On jest naszym ratunkiem, a nie my jesteśmy naszymi ratunkami. Ale opowiem wam trochę, tak próbując nie narzucać moich emocji za bardzo. Wiecie, w tym roku postanowiliśmy z naszą rodziną, że cała rodzina przyjedzie do nas do domu, wszyscy krewni. I wiecie, ja tak rozejrzałem się po domu i mówię sobie: o, to fajnie, to jak oni przyjadą, to wezmę się trochę za dom, bo całą jesień nie miałem okazji się tak dobrze przyłożyć i ogarnąć, to mówię, to teraz się zepnę i po prostu porobię domek i podopinam rzeczy. I mówię, tak się rozejrzałem, co by tu tak było, tak trzeba najlepiej było zrobić. Tak popatrzyłem na naszą podłogę, która jest taką nietypowym sposobem, ona ma wykończenia, bo to jest sosnowa deska, która jest wykończona woskiem. Nigdy nie lubiłem lakierów takich świecących, bo nie dość, że to się ślizga, to jeszcze jak się ma psa, to się bardzo szybko rujnuje, więc mamy go zawoskowanego i cały problem polega na tym tylko, że trzeba go, żeby to dobrze wyglądało, to trzeba by tak 2 razy w roku go woskować. A my go już parę lat nie woskowaliśmy i do tego wosku dołożyły się inne patyny, które się tak powcierały i to nabrało takich różnych kolorów, takiej obory podhalańskiej troszeczkę, troszeczkę takiego młyna żuławskiego.
Tak wymyślam na bieżąco nazwy, ale wiecie, to też jest związane z tym, że jak goście do nas zawsze przychodzili i tak patrzyli się na tą podłogę i tak nie potrafili jej tak skatalogować, prawda? Co to za odcień drewna jest, co to za rodzaj wykończenia, wiesz? Czy to w ogóle drewno jest, czy to już może bardziej klepisko? Wiesz, takie różne rzeczy. No i wiecie, mnie w tym roku mówię sobie, nie, no po prostu wiem, o co chodzi. Ja wiem, co to jest, więc wziąłem po prostu swoją szlifierkę i zacząłem po prostu to szlifować i woskować. I tak sobie mówię, tak jak dwie deski przejadę po długości każdego dnia, to tak policzyłem, to tak już dwa tygodnie przed świętami powinienem mieć cały parter zrobiony. No i tak dwie deski przeszlifowałem, zawoskowałem pierwszy dzień. Iza tak popatrzała na te dwie deski i mówi sobie, no ciekawe, czy tak dojedziesz, ciekawe, czy ty tak zdążysz. Ale wiecie, jak przez następne dwa dni przejechałem kolejne dwie deski, to Iza przychodzi i mówi, Marek, ale tak na wszystkich sofach się pojawił taki brązowy pył, wiesz, i na obrazach on jest, wiesz, i na ścianach jest. I mówię, jak ty tak dojedziesz cały ten salon do końca, to my tu będziemy mieli wszędzie kakao na ścianach takie brązowe. Ja mówię, okej, dobra, to muszę to inaczej zaplanować. Mówię, dobra, wiem, wezmę cały dzień, po takie kotary powiesiłem i słuchajcie, zacząłem jechać. Słuchajcie, i było, im dalej to robiłem, tym było coraz gorzej. I wiecie, pod koniec już wpadłem na pomysł, że mówię sobie, nie no, kupię szlifierkę z wyciągiem takim do odkurzacza. To już miałem połowę zrobione, kiedy doszedłem do wniosku, że już nie będę tą szlifierką gotową, tylko kupię taką tą i założę. I wiecie, i na kolanach zacząłem jechać. Było dobrze, bo przynajmniej przestało się kurzyć, nie musiałem zakładać tych kotar. Ale wiecie, po pierwszym dniu już czuję, że pleców nie będę miał na Boże Narodzenie. Kolana też jest problem. Jakieś jęczmienie mi się zaczęły na oczach pojawiać od tego zatykającego pyłu. Mój kolega zadzwonił do mnie z Poznania i mówi, Marek, ile tam jest powierzchni kwadratowej na tej szlifierce? No ja mówię, no wiesz, to jest takie 7 na 8 centymetrów, nie? On mówi, a metrów kwadratowych ile jeszcze przed tobą? Mówi, weź tam do wypożyczalni, ja szukam wypożyczalni, wiesz, sprzętu cyklinarskiego na stronach się okazuje, że jakieś terminy gdzieś na drugim końcu, a kolega do mnie jeszcze inny mówi, słuchaj, to dopiero będziesz miał kurz, bo tamto wtedy najlepiej meble wszystkie wynieść i przykryć wszystko. I słuchajcie, i dojechałem, tak mam 2/3 zrobione, doszedłem do takiego miejsca, ustaliłem taki plan pokojowy, taką linię demarkacyjną ustaliliśmy, takie zawieszenie wojny. To jest na korytarzyku, który prowadzi do łazienki i dwóch mniejszych pokoi. I stwierdziłem, tu ustalamy pokój na razie, rozmowy pokojowe. Może wrócimy do tej wojny, ale po Bożym Narodzeniu. I wiecie, to jest tylko taki jeden przykład, ale na to się nawarstwiły inne rzeczy. Jakieś przeziębienia, jakieś choroby. Był ustalony reaktor, duża konferencja dla mężczyzn w Poznaniu, na której wczoraj byłem. I wiecie, to wszystko się po prostu tak nawarstwiało, że jak już miałem jechać na ten wyjazd, to właśnie napisałem wam ten post, że wiesz, mam nadzieję, że wszyscy przeżyjemy to święta, że podopinamy, ale wiesz, patrząc z drugiej strony, bo to jest jakieś moje, może ty masz jakiś inny podjazd pod te święta, może śnieg cię nie pokonał. Mam przyjaciół, którzy mieszkają na takich górkach. Mój kolega, który po prostu mieszka na takiej górce 200-metrowej, on mówi, że jeszcze w żadnym roku po prostu tyle śniegu nie spadło, a mieszka tam już ponad 15 lat. Mówi, całą rodziną odśnieżają codziennie praktycznie, bo inaczej musieliby samochód zostawiać 300 metrów od domu. Już go trafia szlak po prostu od tego puszku. On go nazywa oczywiście słowami, których ja w kościele nie przytoczę. Białe G po prostu nazywa to coś, co mu opada. Mówi, on by chciał, żeby to spadło i już leżało, ale już więcej nie padało. To on to wtedy nazwę zmieni, ale jak to codziennie pada. Wiesz, i mamy wiele różnych rzeczy. Wczoraj na konferencji dla mężczyzn mój przyjaciel dzielił się historią swojego bankructwa, które miał wiele lat temu. I opowiadał o tym, że po prostu nie miał pieniędzy, miał 20 zł, komornicy przychodzili do domu, spisywali telewizory, spisywali meble, dzieci jego małe obserwowały to i patrzały i tak mówi, tato, a co to jest ten pan, a czemu takie naklejki nakleja na nasze meble z tyłu? Mówi, miał 20 zł, komornik się kręcił po domu i mówi, że wtedy po prostu wychodził tylko na pole i na polu koło domu, na takich nieużytkach, wydeptał taki krąg, który jeszcze przez 2 lata później było widać, bo tam po prostu trawa w inny sposób rosła. I mówi, i wtedy miał tylko Jezusa. I wtedy mówił to, co powiedział Johnny właśnie na tym spotkaniu. Mówi, wtedy wiedziałem, że to nie ja się liczę, że to ja nie jestem ważny. Że są rzeczy, które mnie przerastają, których nie jestem w stanie unieść. I mówi, wtedy wiedziałem, że jedyną nadzieją dla mnie, jedynym szczęściem dla mnie jest to, że mam Jezusa i że On mnie przez to przeprowadzi. Wiem, że nie umrę, wiem, że moje dzieci nie umrą z głodu, nie wiem, jak ta sytuacja będzie rozwiązana, ale wiedziałem, że Jezus jest moim Zbawicielem. Wiecie, i czasami tak jest niestety, że dopiero w momencie, kiedy dochodzimy do krańca, kiedy nam siada zdrowie, kiedy nam brakuje 24 godzin, żeby dokończyć podłogę, kiedy brakuje nam na koncie, żeby opłacić faktury, kiedy brakuje nam, żeby po prostu, nie wiem, kupić jedzenie, to wtedy dochodzimy do tego miejsca i wołamy, tak, Ty jesteś moim Zbawicielem. Ale wiecie, Jezus, i teraz już kończę z tymi traumatycznymi historiami, ale wiecie, Jezus tutaj w tym fragmencie, który czytamy, On proponuje nam chleb, który możemy brać z Jego stołu, zanim nas te rzeczy spotykają. Halleluja! Zanim dojdziemy do takich sytuacji. Wiesz, czasami obserwujesz kogoś, kogo spotyka taki dramat, tak, ma kogoś w szpitalu, ktoś ląduje, ktoś bliski, czyjś, i ty myślisz, Boże, chwała Ci, że u mnie w domu nikt nie choruje, nikt nie wylądował w szpitalu. Ale wiesz, kiedy jest dobrze, kiedy masz jeszcze do zapłacenia, kiedy jeszcze masz czas, wtedy przychodź do Jezusa, bo On jest jedynym Zbawicielem świata. On jest naszym Zbawicielem, jeśli chodzi o życie wieczne, i jest On naszym Zbawicielem, jeśli chodzi o wszystkie nasze potrzeby tutaj. On może odpowiedzieć i zaspokoić każdą potrzebę naszego życia, bo On po to przyszedł na ziemię, żebyśmy mieli życie. Wiecie, kiedy Jezus chodził po ziemi, i o tym są wszystkie Ewangelie, On mówił, błogosławieni ubodzy. Amen? Ponieważ będą posileni. I On mówi, i błogosławieni, błogosławione niemowlęta tutaj czytaliśmy, ponieważ Bóg im się objawia. Bóg jest dobry i chce nam dać odpowiedzi na nasze pytania. I wiecie, i to wcale nie jest tak. I teraz apeluję do was, i do was, którzy tutaj słuchacie, nie czekaj na moment dramatu. Czasami ludzie tak mówią. Oj, przyjdą prześladowania, to wybuchnie przebudzenie. Przyjdą, ludzie będą szukać Boga. Powiem wam, nigdy tak nie jest. Przychodzą dramaty, ludzie tracą wiarę, tracą nadzieję, nie wiedzą, jak się podnieść. To nigdy tak nie funkcjonowało. Wiecie, kiedy przychodzą prześladowania, część ludzi natychmiast odwraca się i mówi sobie, nie, ja może nie będę umierał dla Jezusa, może ukryję moją wiarę. Wiecie, zawsze jest taka sytuacja. Niedawno słuchałem reportażu słowackiego, ze Słowacji, reportera, który przez ponad pół roku w czasie wojny był w okolicach linii frontowych, w Donbasie, w Ługańsku, i rozmawiał z normalnymi ludźmi. Wiecie, zszokowało mnie to. Powiedział, że tam ciągle pod tymi bombardowaniami po stronie ukraińskiej są ludzie, którzy mają nadzieję, że jak przyjdzie Rosja, to skończy się wojna i im ulży. Oni nie mówią, że oni są po stronie Ukrainy czy Rosji, ale oni tak chcą świętego spokoju, że chcą, żeby ktokolwiek wygrał już. Wiesz, i to jest właśnie taka sytuacja, że jak przychodzi dramat życiowy, to my zapominamy, co jest dobre, co jest złe. My zapominamy, kto jest naszym Zbawicielem. Więc lepiej, żebyśmy Go szukali w czasie pokoju, wtedy, kiedy wszystko jest dobrze. I ogłaszali nad swoim życiem. Ty jesteś moim chlebem, Ty jesteś moim napojem, Ty jesteś moim pokarmem, Ty jesteś moim zaspokojeniem. Bo wtedy, kiedy przyjdzie test, to może się okazać, że źle wybierzemy. Tylko Jezus jest Zbawicielem świata. Amen. Zakończona wojna nam nie pomoże. Zmiana władzy, jeżeli nastąpi w nadchodzącym roku wyborczym, nie pomoże nam. Amen. To, że nie przegłosowano Lex Czarka w tym tygodniu, nic nie zmienia w naszym życiu. Ela uważa, że dobrze, okej. O, nawet widzę, że jest więcej głosów. Okej, ale wiecie, te wszystkie rzeczy. To, że przed Wigilią prawdopodobnie stopnieje śnieg, bo tak mówią, to już wiemy, że wielu z nas nie pomoże, bo chcielibyśmy, żeby po nowym roku stopniał, tak? A niektórzy będą twierdzić, że im to pomaga. A wiesz, no różne są sytuacje. Nie, tylko Jezus jest Zbawicielem świata, i nic więcej. I wiecie, i to jest chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć, bo nie chcę tego słowa przedłużać. Chcę, żebyśmy mieli super czas ze sobą teraz tej kolacji, kolacji wigilijnej w samopołudnie, po westernowemu, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać, żebyśmy mogli ze sobą być. Powiedziałem, że to będzie najlepsze kazanie w 2022 roku. Być może jego najlepszym motywem jest to, że właśnie tylko tyle chcę powiedzieć. Słuchajcie, tylko Jezus. Amen. Na te święta życzę ci, żebyś był chrystocentryczny, żebyś o nim pamiętał, że on jest twoim Zbawicielem, że cokolwiek będzie się działo, możesz mu zaufać, jeśli chodzi o twoje dzieci. Dzieci, słuchajcie, powiem coś jeszcze na ten temat, bo mnie ten temat jakoś ostatnio dotyka. Nasze dzieci są wspaniałe. Dzisiaj wchodziłem do kościoła, zobaczyłem bandę ludzi, którzy wychodzą, młodych. Gdzie tam idziecie? Korzystamy z niedzieli handlowej. Idą na dół. Wiecie, i zwróciłem uwagę na Dawida i Dawid mnie minął i mówię do Oliwki, mówię, słuchaj, gdybym tak Dawida nie widział co tydzień w kościele przez ostatni rok, to tak jak go widziałem rok temu i tak go widzę teraz, to bym go w ogóle nie poznał. Bo ja pamiętam jego facjatę, jego wzrost rok temu. To jest niesamowite po prostu. I słuchajcie, i my nic nie robimy, żeby nasze dzieci rosły. Nie wiem, czy zauważyliście. My nawet byśmy chcieli, żeby one nie rosły, żeby takie były fajne cały czas. I my nic nie dodajemy, wiesz. To jest dla nas, wiesz, to jest dla nas świadectwo tego, że jest dla nas przygotowane zbawienie. Nasze dzieci rosną bez naszego udziału i się usamodzielniają. Wiecie, ja z moich dzieci jestem każdego roku coraz bardziej dumny. W tym roku jestem niesamowicie dumny z moich dzieci. No po prostu, wiesz, syn już jest w drugiej klasie liceum. Moja córka. Córka, hello, kocham cię. Ona w tym roku tyle pokonała, słuchajcie, barier. Zdała maturę, dostała się na studia, zdała prawo jazdy, zaczęła zarabiać samodzielne pieniądze po prostu. Słuchajcie, po prostu dzisiaj rano wstaje i mówi, idę z tobą do kościoła. Ja mówię, ale po co pójdziesz? Nie grasz na pianinie, nie masz służby, idę z tobą, żebyś nie był sam. Słuchajcie, naprawdę jest nadzieja zbawienia dla nas. Nasze dzieci są fantastyczne, to jest kapitalne. I powiem wam też coś jeszcze dla tych, którzy się martwicie o swoje dzieci. Pamiętajcie, Bóg nie ma wnuków. To, że my jesteśmy chrześcijanami, nie oznacza, że z tego automatu to na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby nasze dzieci z automatu były zbawione. Bóg ma dzieci. I On sprawi, jeżeli będziemy Mu ufać, że nasze dzieci przyjdą do Niego i poznają Go. I nasze dzieci staną się naszymi braćmi i siostrami w wierze. Halleluja. Kiedy poznają swojego Boga. Możemy wierzyć o to. One, słuchajcie, nasze dzieci wokół nas są zdrowe, mają się dobrze, rozwijają się, wzrastają, są blisko nas, usamodzielniają się, są dorosłe. To jest po prostu, mamy zacząć dziękować Bogu. Amen. Ale możemy też wierzyć, że będą zbawione. Okej, okay. A jeżeli masz jakiekolwiek inne niespełnienie, bo może nie masz dzieci, jesteś na tej sali, albo może nas tutaj słuchać. Słuchaj, twoje życie może być spełnione w Chrystusie. Tylko w Nim. Zbliż się do Niego, spotkaj się z Nim. Jeżeli, tak jak napisałem w tym tygodniu w piątek, jeżeli usiądziesz w ciszy, zamkniesz swoje oczy, to On jest i zaczyna mówić do twojego serca. I przynosi ci zachętę, przynosi ci pociechę i przynosi ci słowa, które pokierują twoim życiem. On jest blisko. Jest Bogiem, który jest blisko, nie jest Bogiem, który jest daleko. Amen. I ci pomoże. Amen. Okej. Okay. Dobrze, kochani, to powstańmy i odprawmy kończącą modlitwę w roku 2022 w tym kościele. Niech was Bóg błogosławi. Aha, jeszcze zbierzemy nasze finanse. To może po modlitwie, dobrze? Przygotujcie się, żeby zebrać pieniądze. Teraz powiem tylko jeszcze ogłoszenie. Słuchajcie, dwie najbliższe wtorkowe modlitwy. Mamy o 18:00, one obie odbędą się na Zoomie i ja je poprowadzę. Wiem, że jest trudność, bo ludzie się rozjeżdżają i będą w różnych miejscach, ale na naszej grupie Droga i Przyjaciele i może też Divi Droga Klub wrzucę link do Zooma. To będzie spotkanie, nie że jeden modli się i reszta słucha, tak jak było na tych modlitwach o Ukrainie i o wojnę i o granicę, które jej zaprowadziła, ale to będzie Zoomowa modlitwa, możesz na Zoomie z telefonu wejść i będziesz mógł też głośno pomodlić się, będziemy mogli modlić się razem. Dwie najbliższe wtorkowe modlitwy będą na Zoomie o godzinie 18:00. Za chwilę zbierzemy kolektę, a teraz pomódlmy się. Słuchajcie, mam pytanie, czy ktoś chciałby podejść ze mną pomodlić się i podziękować za ten rok? Ela dzisiaj, słuchajcie, bez zapowiedzenia, nie mówiłem, że będzie tu ze mną stała i modliła się przy wieczerzy. Ela, ty jesteś po prostu mega, naprawdę. Obyśmy wszyscy byli tak jak ty. Amen. Amen. Czy ktoś chce podejść jeszcze ze mną tutaj się pomodlić? Okej, Janek chce, zapraszam. Kto jeszcze chce podejść? Okej, to chodź tutaj podejść. Chodź, stań koło Janka. Ktoś jeszcze będzie chciał? Tutaj, stańmy na dole, okej. Podejdźcie bliżej. Podziękujmy Bogu za ten rok. Chodź, Michał, chodź, nie idź tam daleko. Okej, dobrze, to zacznijcie, ja zakończę. Podnieśmy nasze ręce do Boga. Jak ktoś chce jeszcze podejść, niech podejdzie. Podziękujmy Bogu za 2020 rok i pomódlmy się o to, co też mamy w sercach. Halleluja.